Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 9 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI spotkał się z korpusem dyplomatycznym. Nasz program rozpoczniemy od przedstawienia głównych myśli papieskiego przemówienia. Na jego temat będę też rozmawiał z polską ambasador Hanną Suchocką. Zapraszamy. Chwila obecna jest naznaczona głęboką niepewnością, a różne kryzysy gospodarczy, polityczny i społeczny są tego dramatycznym wyrazem, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu do korpusu dyplomatycznego. Zgodnie z tradycją papież przyjął na noworocznej audiencji ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Jest ich aktualnie 178. Nową osobą w tym gronie jest dyplomata z Malezji, z którą Watykan nawiązał relacje w ubiegłym roku.
Głównym tematem papieskiego przemówienia był światowy kryzys i jego konsekwencje odczuwane zwłaszcza przez ludzi młodych.
Uderzył on nie tylko w rodziny i przedsiębiorstwa krajów najbardziej zaawansowanych gospodarczo, gdzie miał on swe źródło, tworząc sytuację, w której wielu, zwłaszcza młodych, odczuło dezorientację i frustrację, żywiąc aspiracje do pogodnej przyszłości, ale naznaczył także głęboko życie krajów rozwijających się. Nie wolno nam się zniechęcać, ale trzeba zdecydowanie wytyczyć na nowo naszą drogę z nowymi formami zaangażowania. Kryzys może i powinien pobudzać do refleksji nad egzystencją człowieka i znaczeniem jej wymiaru etycznego, nawet zanim uczyni się to w odniesieniu do mechanizmów rządzących życiem gospodarczym, nie tylko by próbować powstrzymać straty indywidualne czy gospodarek narodowych, ale by dać nam nowe zasady zapewniające wszystkim możliwość godnego życia i rozwoju swoich zdolności z korzyścią dla całej wspólnoty.
Papież zauważył, że na skutki kryzysu najżywiej reagują młode pokolenia. Szczególnym tego wyrazem były zamieszki w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Młodzi domagali się tam reform i możliwości pełniejszego udziału w życiu politycznym i społecznym, powiedział Benedykt XVI. Papież ostrzegł, że ich bunt może zostać potraktowany instrumentalnie dla zdobycia bądź utrzymania władzy. Zaapelował też o szybkie zaprzestanie rozlewu krwi w Syrii.
Trudno obecnie nakreślić ostateczny bilans niedawnych wydarzeń i w pełni zrozumieć ich konsekwencje dla równowagi w regionie. Początkowy optymizm ustąpił jednak miejsca uznaniu trudności obecnego czasu przełomu oraz przemian. Wydaje mi się oczywiste, że właściwy sposób kontynuowania podjętej drogi wymaga uznania niezbywalnej godności każdej osoby ludzkiej i jej praw podstawowych. Wzywam wspólnotę międzynarodową do dialogu z aktorami toczącego się procesu z poszanowaniem narodów i ze świadomością, że budowanie społeczeństw stabilnych i pojednanych, przeciwnych wszelkiej niesprawiedliwej dyskryminacji, w szczególności natury religijnej, stanowi horyzont szerszy i bardziej dalekowzroczny niż termin wyborów.
Benedykt XVI podkreślił, że również w innych regionach świata należy uszanować aspiracje młodzieży. Niezbędne jest integralne wychowanie młodych do pokoju i sprawiedliwości. Podstawowym tego miejscem jest rodzina zbudowana na małżeństwie mężczyzny i kobiety, podkreślił papież.
Chodzi tu o podstawową komórkę każdego społeczeństwa, a nie o zwykłą konwencję społeczną. W związku z tym politycy uderzający w rodzinę zagrażają godności człowieka i przyszłości ludzkości. Środowisko rodzinne ma podstawowe znaczenie dla procesu wychowawczego oraz dla rozwoju jednostek i państw. Dlatego potrzebni są politycy doceniający jego wartość oraz wspomagający spójność społeczną i dialog.
W noworocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Benedykt XVI upomniał się również o poszanowanie wolności religijnej. W tym kontekście wspomniał zabójstwo Shahbaza Bhatiego, chrześcijańskiego ministra w Pakistanie. Nawiązał też do zamachów na kościoły w Nigerii. Papież przypomniał także o nierozwiązanych problemach Afryki. zagrożeniach środowiska naturalnego oraz o wspieraniu zrównoważonego rozwoju w świecie. W studiu Radia Watykańskiego gościmy panią ambasador Hannę Suchocką. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy tuż po papieskiej audiencji dla Korpusu Dyplomatycznego. Tym razem to spotkanie noworoczne odbyło się w kontekście głębokiego kryzysu gospodarczego.
Tak, ja bym w ogóle powiedziała, że wystąpienie papieskie najogólniej można podzielić na takie dwie części. Oczywiście możemy potem dokonywać analizy w różnych podczęściach, podrozdziałach, ale dwie części zasadnicze. Pierwsza dotycząca politycznej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza napięć także i na tle religijnym, które w różnych państwach się pojawiły w minionym roku oraz oczywiście problemów związanych z kryzysem finansowym. Druga część natomiast, to i nawet bym powiedziała, że ona chyba przeważyła w tegorocznym wystąpieniu papieża, to jest ta część odnosząca się do fundamentów, do fundamentalnych wartości i do fundamentalnych praw człowieka. Przede wszystkim Ojciec Święty w tej drugiej części skoncentrował się na przyczynach tego obecnego kryzysu i tych obecnych napięć i tutaj sięgnął do problemów związanych z pewną frustracją młodych ludzi, frustracją ludzi, którzy nie znajdują celu w życiu. Stąd podkreślił tak mocno kwestię edukacji. Zatem czyni pewne nawiązanie do orędzia na Światowy Dzień Pokoju. Jest tutaj to wyraźne odniesienie do orędzia. Zatem ja bym powiedziała, koncentrując się na razie na tej drugiej części, potem wrócimy do pierwszej, że papież uznał, że bez fundamentu nie można tworzyć zdrowych społeczeństw. I dlatego zauważamy tak mocne podkreślenie prawa, jak już zaznaczałam, do edukacji, ale zaczyna od tych tradycyjnych praw, prawa do wolności religijnej i podobnie, tak jak to czynił Jan Paweł II, nazywa go pierwszym i podstawowym prawem człowieka, użył wyraźnie tego określenia. Kolejne, bardzo mocno podkreślił prawa rodziny, znaczenie rodziny.
W procesie wychowawczym.
I to i w procesie wychowawczym, i rodziny jako tego podstawowego elementu struktury społecznej. Papież przypomniał klasyczne, tradycyjne nauczanie w sprawie rodziny. Zdefiniował ponownie w swoim wystąpieniu małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Przypomniał to oficjalnie do korpusu dyplomatycznego. Trzeba podkreślić, że to ma wtedy szczególny wymiar. Poruszył wszystkie problemy związane z, jak mówiłam, z prawem związanym z rodziną, a zatem też i kwestie ochrony życia poczętego. Odwołał się tutaj do orzeczeń ostatnich wydawanych przez trybunały międzynarodowe, wskazując, że w takim stopniu także i te trybunały międzynarodowe zmierzają w kierunku chronienia wartości, o które Stolica Apostolska zabiega od dawna. Także ten blok dotyczący rodziny, młodzieży jako ważnego elementu społeczeństwa i fundamentów, na których można budować przyszłe społeczeństwo, był bardzo mocny w tym wystąpieniu papieskim. Ja nie pamiętam z całej mojej tutaj praktyki, żeby tak wiele miejsca poświęcono tej problematyce w wystąpieniu papieża do korpusu dyplomatycznego.
A czy nie jest to też ostrzeżenie świata polityki przed młodzieżą? W tym sensie, że w zeszłym roku widzieliśmy bardzo silne wystąpienia młodzieży w świecie arabskim, które doprowadziły do konkretnych przewrotów. W przyszłym roku kryzys się prawdopodobnie pogłębi, młodzi to odczują i być może też wyjdą na ulicę. Czy papież trochę nie przestrzega przed tą młodzieżą? Zwróćcie uwagę na jej postulaty, bo może się źle skończyć.
To znaczy, ja bym nie nazwała może, że papież przestrzega przed młodzieżą, tylko papież zwraca uwagę społeczeństwu, że jeżeli nie zajmiecie się młodzieżą, to nie dacie rady uporządkować spraw w społeczeństwie. I dlatego tak silny nacisk na edukację. Można odnieść wrażenie, jakby papież zakładał i chyba w jakimś sensie słusznie, że młodzież we współczesnym świecie jest bardziej pozostawiana sama sobie, że edukacja ta w ścisłym rozumieniu tego słowa, nie nauczanie, nie wylewanie wiedzy, ale edukacja, czyli wychowywanie, że jest troszkę pozostawione na drugim planie, bo być może przez pryzmat daleko idącej wolności pozostawiło się troszkę też także tę sferę na uboczu. Mnie to uderzyło, że papież tak bardzo mocno koncentruje się na tym problemie i mówi o tej właśnie frustracji, że jeżeli młodzież wychodzi, walczy o coś i znajduje pustkę, no to to nie prowadzi do żadnego rozwiązania problemu i dlatego stąd on, bym powiedziała, może nie tyle przestrzega przed młodzieżą, ile przestrzega świat. Jeżeli nie skoncentrujecie się, nie znajdziecie właściwego klucza do edukacji młodzieży i klucza do przywrócenia znaczenia rodzinie, to nie jesteście w stanie naprawić życia i narastających konfliktów społecznych.
A przejdźmy do tego pierwszego punktu, bo papież mówi o kryzysie gospodarczym, mówi, chwila jest bardzo dramatyczna, ale jest to czas, w którym nie możemy tracić nadziei, nie możemy tracić odwagi, czas tego wyciągnąć wnioski.
Jakie? Tak, no wnioski, to znaczy papież tutaj jakby nie zamyka tego sformułowania, albowiem ono było wielokrotnie, zarówno w dokumentach papieskich, jak i w różnych wystąpieniach przedstawicieli Watykanu w dobie tego kryzysu prezentowane. Przede wszystkim mówiło się tutaj o pewnej uczciwości, rzetelności i także znowu o powrocie do po prostu moralności w kwestiach ekonomicznych. To było bardzo mocno akcentowane w końcu ubiegłego roku. I myśmy to słyszeli zarówno od przedstawicieli Banku Watykańskiego i Justitia i Pax, jakie są fundamenty prowadzenia działalności finansowej, że nie możemy o tym zapominać i że musi tutaj też być jakaś pewna, no użyjmy tego słowa, wstrzemięźliwość w takim prowadzeniu tej działalności finansowej. I tu o tym papież przypomina, chociaż podkreślam, nie wchodzi głębiej w tę problematykę, czyli nie daje tu w tym tekście jakiejś recepty, natomiast przestrzega świat, że jeżeli nie znajdzie odpowiednich instrumentów, to rzeczywiście te konflikty, których byliśmy świadkami, mogą narastać i jeszcze potęgowane frustracją.
Kolejna kwestia, wolność religijna. Papież po raz kolejny wspomina, nie jest dobrze na świecie pod tym względem. Wiemy, że rzeczywiście w zeszłym roku było dużo przypadków łamania praw człowieka na tym polu. Różne dyplomacje różnych krajów angażowały się. Wiemy, że szczególnie aktywne pod tym względem były Włochy. Również Wielka Brytania obiecała, że zrobi więcej na tym polu. A co Polska?
Ja myślę, że Polska w zakresie wolności religijnej, ja chcę przypomnieć, że to właśnie minister Sikorski, zarówno kiedy Polska sprawowała prezydencję, a nawet jeszcze wcześniej, domagał się występowania także wspólnego z ministrami Unii Europejskiej w sprawie ochrony prześladowanych chrześcijan i wolności religijnej. Zresztą także i podczas swojej wizyty w Watykanie tutaj rozmowa z ministrem Mamberti tych problemów dotyczyła. Także, zwłaszcza na poziomie europejskim, Polska dawała wyraźny sygnał w kwestii ochrony prześladowanych chrześcijan i takie zresztą było wyraźne przesłanie ministra Sikorskiego. Natomiast ja myślę, że właśnie papież podkreślił znaczenie wolności religijnej w tym szerszym znaczeniu, określając je to prawo jako podstawowe prawo człowieka, żeby nie zgubić go z pola widzenia, ale zarazem wymaga to dookreślenia, co oznacza wolność religijna. Wolność religijna oznacza także i swobodę zmiany religii. To, jak wiemy, w tym zakresie mamy bardzo duże problemy, zwłaszcza w państwach, które nie uznają zmiany religii. Dlatego kwestia definicji i przypomnienia, na czym polega wolność religijna. I mnie to uderzyło, podkreślam jeszcze raz, że w tym wystąpieniu papieskim tak mocny nacisk na wolność religijną jako pierwsze prawo człowieka zostało tutaj podstawione. Ja bym nawet powiedziała więcej, że papież w tym wystąpieniu swoim, w odróżnieniu od ubiegłorocznego, nie wchodzi w pewną analizę szczegółową państw poszczególnych, gdzie te akty miały miejsce, czy nie miały miejsca, które państwa były bardziej zagrożone prześladowaniami, czy łamaniem wolności religijnej. Papież to pozostawia jakby na uboku, czyli w tym zakresie jest to wystąpienie takie mniej, nie chciałabym użyć może określenia polityczne, ale papież w każdym razie koncentruje się na samym istocie wolności religijnej, uważając, że jeżeli potrafimy to pojęcie właściwie zdefiniować i przywrócić mu właściwą rangę, to ono będzie służyło jako pewna miara do oceny sytuacji w różnych państwach.
Temu też służyło zresztą spotkanie w Asyżu, o którym papież wspomina. To jest dziedzictwo Jana Pawła II.
No, papież w swoim wystąpieniu odwołuje się wprost do dziedzictwa Jana Pawła II. Przede wszystkim właśnie w tej drugiej części, o której mówiłam, kiedy odnosi się do młodych. I wspomina wyraźnie, że to błogosławiony Jan Paweł II przypomniał, że droga pokoju jest zarazem drogą młodych. I dlatego tak wiele odniesień czyni tutaj do dziedzictwa Jana Pawła II w tym zakresie.
Pani ambasador, w tegorocznym przemówieniu znalazły się też bardzo pozytywne słowa na temat niektórych rozstrzygnięć europejskich instytucji, europejskich trybunałów, na temat embrionalnych komórek macierzystych, obecności krzyży we włoskich szkołach, Rady Europy na temat aborcji selektywnej.
To znaczy, ja uważam, że te orzeczenia, o których mówi papież w swoim wystąpieniu, mają bardzo ważne znaczenie. To są bardzo fundamentalne orzeczenia, albowiem one w całym systemie prawnym obecnie, jaki istnieje w Europie, odgrywają niezwykle ważną rolę, bo jak dobrze wiemy, państwa, które są członkami organizacji europejskich, czy to Unii Europejskiej, czy Rady Europy, są także zobowiązane do śledzenia i uwzględniania w swoim orzecznictwie orzeczeń sądów tych instytucji. Zatem jakby orzeczenia, które przede wszystkim z jednej strony zostawiają dużą swobodę państwom i zakładają także, że w tym zakresie szczegóły regulacji należą do zakresu wewnętrznego państw, jakby sądy to podkreślają, ale zarazem w swoim zasadniczym wydźwięku te orzeczenia są zgodne z generalną linią nauczania społecznego i katechetycznego Kościoła. Także to jest bardzo ważne. Dlatego też papież docenił i podkreślił to w swoim wystąpieniu do korpusu dyplomatycznego.
Pani ambasador, podsumowując miniony rok, też nie sposób nie wspomnieć o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Był też również akcent watykański, msza specjalna w Bazylice Świętego Piotra na rozpoczęcie polskiej prezydencji. Jak ta polska prezydencja z perspektywy watykańskiej jest postrzegana? Czy jakieś echa do pani dotarły?
Tak, ja mogę powiedzieć, że z perspektywy watykańskiej ta prezydencja polska oceniona została bardzo dobrze. Jeżeli pan pyta o echa, to ja mogę dodać, że miałam bardzo pozytywne oceny polskiej prezydencji. Nie tylko to, że ona rozpoczęła się mszą, ale to był też ważny element z tego względu, że mszę celebrował minister spraw zagranicznych Stolicy Apostolskiej, czyli jakby włączył się w naszą prezydencję, a została ta msza święta poprzedzona, bo ona miała miejsce w pierwszych dniach lipca, ale poprzedzona została oficjalną wizytą, jak już wspominałam, ministra spraw zagranicznych i spotkaniem z arcybiskupem Mambertim. Zatem to wskazywało na znaczenie, jakie Watykan przykłada do polskiej prezydencji. I w trakcie także poruszaliśmy szereg spraw, które cieszyły się zainteresowaniem Stolicy Apostolskiej, a poza tym była także możliwość zaprezentowania ze strony polskiej naszych osiągnięć i także zaprosić osoby z Polski, które mają wiele do powiedzenia na temat problemów współczesnego świata i relacji współczesnego świata z Kościołem, czy na temat dialogu prawosławno-katolickiego, czy na przykład też mieliśmy debaty dotyczące sytuacji w Afryce Północnej, roli, jaką Polska może tam spełniać, pewnych kwestii związanych z Partnerstwem Wschodnim. Także w rezultacie możemy powiedzieć, że ta prezydencja została oceniona dobrze i zakończona została także uczestnictwem w naszej ambasadzie ministra spraw zagranicznych Mambertiego podczas spotkania z ambasadorami Unii Europejskiej.
Pani ambasador, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowa z panią ambasador Hanną Suchocką kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.